Dobry wieczór Państwu. Witam gorąco w ten niezbyt przyjemny październikowy wieczór. Witam wszystkich tych z Państwa, którzy nie są przeziębieni, którym nie dokucza katar tak jak mnie. A nie bez powodu tak zaczynam, bo dzisiaj też o chorobie w sezonie na dwójkę, tym bardziej dokuczliwej, że dotykającej jedną z najważniejszych instytucji naszego społecznego i intelektualnego życia. A mówię o uniwersytecie. Pewne rzeczy w debacie na temat polskiego szkolnictwa wyższego przyjmujemy już jak aksjomaty. Mianowicie, że mamy do czynienia z inflacją wyższych uczelni, że mamy do czynienia z umasowieniem studiów, naukowym hochsztaplerstwem, z plagiatami, a co za tym idzie dewaluacją już nie tylko tytułu magistra, ale nawet stopnia doktora. Jaka zatem funkcja przypada dzisiejszym uniwersytetom? Jaka jest ich relacja do społeczeństwa? Czy uniwersytet wciąż jest przestrzenią łączącą podobnie myślących o świecie ludzi? No i z jakich wzorów korzystać, by wykorzenić te dręczące polskie uczelnie patologie? Na te pytania starali się będziemy odpowiedzieć wspólnie z Państwem i moimi gości, a są nimi w studiu Radia Merkury w Poznaniu pani dr Daria Hejwosz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, badaczka standardów edukacji wyższej na świecie. Dobry wieczór pani.
Dobry wieczór.
W studiu Radia Wrocław pan dr Tomasz Witkowski, psycholog, wydawca, badacz naukowego hochsztaplerstwa. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
I w warszawskim studiu programu drugiego pan Tomasz Łysakowski, psycholog, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Postawiłem dość ostrą diagnozę polskich uczelni wyższych. Jakie jest państwa rozpoznanie tej przypadłości, panie Tomaszu?
Ja powiedziałbym, że wszystko u nas zmierza troszeczkę w kierunku amerykańskim, gdzie bardzo, bardzo dużo ludzi kończy wyższe uczelnie, ale pamiętajmy, że nie każdy dyplom wyższej uczelni jest równy innemu dyplomowi wyższej uczelni. Mi się przypomniała dzisiejsza bodaj afera, którą upubliczniła Gazeta Wyborcza, gdzie dyplom magistra można było w 2 lata zrobić, czy nawet w mniej, i uczelnia zapewniała, że w ogóle nie przygotowuje do życia po studiach, nie daje wiedzy, przygotowuje tylko do zdania dyplomu magistra. Więc jakby tutaj to pokazuje, że będzie prawdopodobnie coraz bardziej zachodziła ta inflacja, jeżeli chodzi o tytuły, będzie coraz więcej magistrów, ale coraz częściej to, że się jest magistrem uniwersytetu na przykład, albo magistrem takiego kierunku, nie wiem, jak fizyka, czy jak na przykład matematyka, nie będzie równe temu, że jeśli jest magistrem po prostu na przykład jakiejś uczelni wyższej szkoły komunikacji i socjologii gdzieś tam.
Panie Tomaszu, pan doktor Tomasz Witkowski.
No ja zgadzam się z tą diagnozą, niestety ze smutkiem również, dlatego że no, obserwujemy niestety tę inflację. Ja zrobiłem na taki zupełnie domowy użytek takie proste obliczenie. Mianowicie policzyłem ilość absolwentów samej tylko psychologii we Wrocławiu w okresie, kiedy ja kończyłem studia, i policzyłem, ilu jest ich teraz. I wyszło mi, że za lat 50 będziemy mieli 2 miliony, przeszło 2 miliony psychologów w samym Wrocławiu.
I co oni będą robić?
Jeżeli będzie taki przyrost, oczywiście to trochę żartobliwie policzone zostało. Natomiast no, tak to już wygląda, że w tej chwili samą tylko psychologię we Wrocławiu kończy kilkuset absolwentów rocznie. Co za tym idzie, ich umiejętności są coraz niższe. Możliwości jakiejkolwiek kontroli, choćby od strony etycznej, czy rzetelności wykonywania tego zawodu maleją. I ta inflacja wykształcenia przelewa się właściwie na inflację całego rynku usług psychologicznych. Więc to ma też konsekwencje społeczne dalsze.
Do których pewnie jeszcze wrócimy. Pani doktor, pani bardzo często pisze w swoich artykułach o zjawisku, które nazywa się przeedukowaniem. Czy to właśnie jest to, o czym doktor Witkowski przed chwilą powiedział?
To znaczy nie, no, zjawisko przeedukowania pojawiło się pierwszy raz w latach 70., bowiem w Stanach Zjednoczonych ten boom edukacyjny przechodziły właśnie w latach 60., 70., a my ten boom edukacyjny zaczęliśmy przechodzić nieco później w związku z ze zmianami demokratycznymi, jakie zaszły po 1989 roku. Natomiast ja chciałabym tutaj, bo panowie obydwoje zauważyli tak bardzo, bardzo tak negatywny obraz szkolnictwa wyższego w Polsce. I ja bym chciała powiedzieć, że trzeba tutaj dostrzec pewne dwa pewne elementy. Pierwszym elementem jest to, że w sytuacji, kiedy następuje w sytuacji inflacji dyplomów, będziemy mieli do czynienia z tak zwanym naciskiem stratyfikacyjnym. To znaczy albo studenci będą szli dalej na ścieżkę kształcenia, chcąc wypełnić swoją, chcąc podnieść swój prestiż społeczny, czyli na przykład będą wybierać studia doktoranckie, albo też, za czym ja się opowiadam i co ja myślę, że co będzie bardzo dobrym rozwiązaniem, będzie powstawanie uczelni elitarnych, to znaczy takich uczelni, które będą kształciły wybitne jednostki. Natomiast ja też wierzę w siłę rynku. Otóż, proszę państwa, jeżeli ktoś kończy uczelnię wyższą i posiada tylko i wyłącznie dyplom, to jest niewystarczające, żeby odnaleźć się na tym rynku pracy, bowiem posiadanie dyplomu uniwersyteckiego nie jest tym samym, co bycie człowiekiem wykształconym. I ja myślę, że ciągle w tej przestrzeni naszej dzisiejszej na uniwersytecie jest miejsce na kształcenie studentów i zresztą to nasz Uniwersytet Polski robi. A to, proszę państwa, że będzie dużo osób z dyplomami, no to potem będzie po prostu selekcja już na rynku. I ja myślę, że tutaj, ja nie widzę tutaj jakiegoś takiego wielkiego problemu, bowiem z tym problemem borykają się od kilkunastu lat uczelnie światowe i jakoś wielkiego kryzysu z tego powodu nie ma.
Czym w takim razie jest dzisiaj dyplom magistra, pan Tomasz Łusakowski?
Mi to wszystko przypomina troszeczkę takie zjawisko znane w psychologii ewolucyjnej, Czerwona Królowa. Otóż, jak pamiętamy z Lewisa, z Alicji po drugiej stronie lustra, Czerwona Królowa musiała cały czas biec, żeby być w tym samym miejscu. I dlaczego to jest tutaj tak, no, taką fajną analogią? Otóż kiedy 7% ludzi w Polsce miało dyplomy, no wystarczyło mieć ten dyplom. Dzisiaj, kiedy, nie wiem, 70% prawdopodobnie już niedługo będzie miało te dyplomy, będzie trzeba zrobić kolejny stopień. Tak jak tutaj pani doktor powiedziała, na przykład doktorski, ale po jakimś czasie może się okazać, że 70% będzie miało tytuł doktorski. Co wtedy? Wszyscy będą robić habilitację? Tak naprawdę bardzo często te uczelnie służą praktycznie jako przechowalnie bezrobotnych. Albo student już pracuje, ale wtedy prawdopodobnie jego studiowanie cierpi, albo de facto jakby nie może na siebie pracować, więc sobie siedzi na tych studiach. Natomiast co ciekawe, dochodzi do sytuacji, w których na przykład szkoła zawodowa, nie wiem, ślusarza albo nie wiem, na przykład hydraulika w dzisiejszej Polsce jest prawdopodobnie znacznie lepszą inwestycją niż studia humanistyczne. Do tego doszło, no bo powiedzmy sobie szczerze, po studiach humanistycznych absolwent może co prawda zmywać garnki w Londynie, jeżeli ma dobry angielski, ale generalnie wcale nie ma zapewnionego jakby dobrego startu zawodowego. Tylko dlatego, że skończył na przykład socjologię, psychologię, no bo skoro samo SWPS na przykład wypuszcza po kilka tysięcy psychologów w ciągu roku, no to tutaj siłą rzeczy będzie duża konkurencja. No i co się z tego, co to tutaj daje nam? To, że właściwie młodzi ludzie bardzo często, nie wiem, jak ja na przykład mam studentów, na kulturoznawstwie miałem studentów, no to tutaj czasami smutno aż było patrzeć, bo ci ludzie się męczyli widocznie. Nie mieli zbyt wielkich ani aspiracji, ani jakby wielkich ambicji. Czasami wypadało im wręcz powiedzieć, że być może minęli się jakby tutaj z powołaniem. Może pójście na fryzjerkę, czy kosmetyczkę, czy na przykład na ślusarza byłoby lepszym wyborem, no ale oczywiście prywatna uczelnia, no do tego nie można młodym ludziom powiedzieć.
No przepraszam bardzo, czy mogę coś powiedzieć tutaj a propos ad vocem? Dlatego, że to znaczy, tu u nas problem, jaki istnieje w polskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego, to jest brak dobrze rozwiniętego szkolnictwa zawodowego. I ja sądzę, że to jest również jakieś takie pewne pokłosie reform na tego, co by należało zrobić dalej, to po prostu budować lepszy prestiż szkół zawodowych. Natomiast ja uważam, że nie należy, bo ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałam pana w studiu, na przykład nie stoję na... Ja uważam, że największym błędem byłoby, nie wiem, żeby na przykład zabraniać ludziom studiowania socjologii, psychologii, czy robienie jakichś parytetów, że tyle osób przyjmujemy na psychologię, a tyle na socjologię, dlatego że ja uważam, że każdy ma wolny wybór i jeżeli ktoś chce, nie wiem, siedzieć i studiować socjologię, ma do tego pełne prawo. A to, czy potem znajdzie po socjologii, czy po psychologii, czy po pedagogice pracę, to już jest zupełnie inna kwestia.
Tu wchodzimy w sprawę fundamentalną, czyli w kwestię wolności akademickiej, ale może o niej za chwilę. No ale tak, proszę Państwa, rozmawiamy wciąż na temat problemów trapiących polską, nie tylko polską edukację wyższą w kategoriach wolnego rynku i zasad, które ten wolny rynek siłą rzeczy wprowadził też do edukacji wyższej. No ale gdzie się podziała, gdzie się może zagubiła idea uniwersytetu jako takiego?
Ja myślę, że tutaj idea uniwersytetu jako takiego to jest pewna elitarna idea, która jakby nie może służyć 70% ludzi, bo 70% osób to są ludzie, którzy chcieliby po prostu nie tyle być w przyszłości badaczami, być w przyszłości jakby wybitnymi naukowcami, tylko zdobyć dobry zawód, zdobyć studia, które pozwolą im poszerzyć wiedzę i teraz dzięki temu dobrze zarabiać w przyszłości. Co z tego wynika? Otóż myślę, że jest pewien błąd taki dosyć podstawowy, jeśli chodzi o promocję niektórych typów uczelni. Jak patrzymy dzisiaj, no to młodzi ludzie wychodząc z liceów na przykład są przygotowani do tego, że pójdą teraz na studia, na które generalnie chcieliby się na nich nie napracować. I jasne jest, że na studiach na przykład socjologii czy z kulturoznawstwa napracują się znacznie mniej niż na studiach z ekonomii, z informatyki, z matematyki. Ale no, mówię przeciętnie, ale efekt jest taki, że w przyszłości informatyk na przykład będzie miał znacznie lepsze perspektywy finansowe. W Ameryce zrobiono ostatnio zestawienie 10 najlepiej kierunków licencjackich, po których najwięcej absolwenci zarabiają. Nie było ani jednego humanistycznego, chyba że ekonomię zaliczymy gdzieś tam w okolice humanistyki. Każdy z tych kierunków miał jedną cechę wspólną. Musiał student zdawać matematykę. Prawo nie było wliczone, bo to były kierunki licencjackie.
Pani doktor, znów ad vocem?
To znaczy, ja tutaj troszeczkę, bo pan zapytał się, jaka jest, czy idea uniwersytetu się zagubiła. No, tutaj badacze przedmiotu starają się, są różne podejścia do tego, czy idea uniwersytetu się zagubiła, no bo czy my będziemy brać pod uwagę ideę średniowiecznego uniwersytetu? No chyba nie. Czy będziemy brali ideę uniwersytetu opartego na idei Humboldta, która powstała w XIX wieku.
No to jest nam zdecydowanie bliższa.
No,
mimo wszystko.
Tak, oczywiście i nadal, mimo wszystko, nadal oczywiście gdzieś tam echem ta idea Humboldta rozbrzmiewa w naszych murach. Niemcy na przykład, cały czas się toczy w Niemczech debata, czy ta idea Humboldta jest żywa, czy też nie jest żywa. Natomiast no, to, co tutaj jest najważniejsze, to jest to, żeby wybrać żeby uniwersytet, a ja mi się wydaje, że uniwersytetowi to wychodzi społeczności akademickiej, że z jednej strony, żeby bronić się przed tymi takimi zakusami właśnie zbronić się przed tym umasowieniem uniwersytetu i to, co państwo nazywają obniżeniem jakości kształcenia, ale z drugiej strony, żeby pozostać wierności tym podstawowym fundamentom. A to, co jest podstawą na uniwersytecie, to jest przede wszystkim poszukiwanie prawdy. I to jest zadanie uniwersytetu i zadanie badaczy. I to, jak ten uniwersytet będzie wyglądał, czy to się ta idea zagubiła, czy się nie zagubiła, no to zależy, proszę państwa, od tych wszystkich aktorów, którzy występują na tej scenie uniwersytetu.
Panie doktorze, zwracam się do Tomasza Witkowskiego. Pan patrzy na te sprawy już z boku.
Tak, z boku, spoza uniwersytetu. Natomiast ja chciałem tutaj podkreślić jedną rzecz. Mówimy cały czas o kształceniu. Natomiast rolą uniwersytetu jest też nauka. I jeśli popatrzymy na wskaźniki naukowe, no to one niestety od 20 lat, od czasu transformacji, dramatycznie nam spadają w dół. Profesor Grabowski napisał ostatnio taki artykuł zatytułowany Leperyzacja nauki. I w tymże artykule dowodzi, czego zresztą w wielu swoich artykułach wcześniej dowodził, że niestety to upowszechnienie edukacji powoduje też obniżenie poziomu kandydatów, którzy ewentualnie później nauką będą się zajmować. A co za tym idzie, no, niebezpiecznie obniża się poziom i etyka uprawianej nauki. I to jest jedna rzecz bardzo istotna, więc jeżeli uniwersytety nie będą siedliskiem takiej najwyższej jakości myśli naukowej, nie wybroni nam uniwersytetów i edukacji. Natomiast odnośnie rynku jeszcze chciałbym parę słów powiedzieć, bo ja też jestem gorącym zwolennikiem rynku jako idei, natomiast są obszary, w których ten rynek niestety, ale się nie sprawdza. Mówię tu konkretnie o swojej dziedzinie, którą najlepiej znam, o psychologii. Otóż przeciętny absolwent uniwersytetu czy szkoły prywatnej, który ma dyplom psychologa w tej chwili, może właściwie w momencie, kiedy opuści mury uczelni, zakładać praktykę psychoterapeutyczną. Nawiasem mówiąc, w Polsce może robić to nawet bez dyplomu i część studentów już we Wrocławiu na przykład prowadzi taką praktykę. I teraz rynek usług psychoterapeutycznych to jest rynek osób indywidualnych, które nie mają informacji precyzyjnej o tym, jakiego rodzaju kryteriami kierować się przy wyborze na przykład psychoterapeuty. Bo to nie jest tak jak w wyborze butów na przykład, które jeżeli nam się oderwie podeszwa, to powiemy 10 znajomym, że kupiliśmy kiepskie buty w takim i takim sklepie, w takiej i takiej firmie. Najczęściej terapia czy tego typu aktywność jest czymś wstydliwym jeszcze jednak, jest czymś tabu. O tym nie rozmawiamy powszechnie. Nie mówimy, co się dzieje podczas takiej terapii, a podczas takiej terapii dzieją się rzeczy czasami drastyczne. I tutaj niestety rynek tego nie wyreguluje. Nie wyreguluje rynek też na przykład takich anomalii, jakie się dzieją w naszych sądach, gdzie biegli psychologowie sądowi, którzy są bardzo źle często wykształceni, korzystają z bardzo złych narzędzi, decydują o losie ludzi. I tutaj również niestety, ale ta niewidzialna ręka rynku nie działa, przynajmniej jak do tej pory ja tego mechanizmu nie zauważyłem. Natomiast zauważam mnóstwo złych praktyk, które między innymi te dyplomy z tej fali inflacji umożliwiają.
Panie doktorze, a czy mechanizmy rynkowe sprawdzają się jednak w jakichś obszarach, gałęziach nauki?
No, ja myślę, że z pewnością tutaj jest bardzo ważny taki podział, który teoretycy nauki ostatnio dostrzegają w naukach, na tak zwane nauki gorące i nauki zimne czy nauki chłodne. Otóż nauki gorące to są takie jak na przykład biotechnologia, jak na przykład genetyka, jak farmacja, czyli te wszystkie nauki, które mają bardzo bliski kontakt z rynkiem. I tutaj jakiekolwiek odkrycie, ono jest błyskawicznie weryfikowane, błyskawicznie replikowane. Tutaj nie można sobie pozwolić na jakąś fuszerkę czy na jakieś zaniedbanie, przekłamanie, na oszustwo, bo to błyskawicznie wychodzi na jaw. Owszem, konsekwencją tych nauk gorących, czy tego bliskiego związku z rynkiem tych nauk gorących jest z drugiej strony kwestia korupcji, bo to też dotyka te nauki gorące. Z drugiej strony te nauki chłodne, czyli takie jak na przykład psychologia, mają mnóstwo rozdrobnionych klientów. One też są z rynkiem bardzo mocno związane, ale to jest rynek najczęściej taki, który nie wystawia bezpośrednio właśnie takiej opinii, która na tym rynku jest rozpowszechniana, upowszechniana. I ja się obawiam, że w stosunku do tych nauk chłodnych, wśród których odkrycia nie są tak szybko replikowane, których się nie weryfikuje na bieżąco, że w stosunku do tych nauk rynek niestety nie działa albo działa nawet odwrotnie. Rynek wymaga pewnych rozwiązań szybkich, łatwych, wygodnych i mnóstwo uczestników tego rynku oferuje tego typu rozwiązania, ale oferuje pozorne, czyli oferuje de facto obietnice bez pokrycia i za te obietnice kasuje dość duże pieniądze. Rynek tego nie weryfikuje, kolejni uczestnicy rynku cały czas napływają pieniądze do tychże właśnie podmiotów napływają i to często z takich obszarów jak na przykład dzieci upośledzone umysłowo, czy dzieci chore psychicznie.
Czyli kwestie wątpliwe etycznie, rozumiem. Ja myślę, że wrócimy jeszcze do tej kwestii, że porozmawiamy jeszcze na temat ewentualnych mechanizmów kontroli, ale chcę przedstawić Państwu kolejnego gościa przy telefonie, pan profesor Zbyszko Melosik, dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze, dobry wieczór.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Pan w książce Uniwersytet i Społeczeństwo analizuje m.in. debatę na temat tożsamości uniwersytetu. Debatę, która toczy się przede wszystkim w krajach anglosaskich. Opisuje pan też problem wolności akademickiej. To jest pojęcie, wokół którego dzisiaj też będziemy krążyć. Czy pana zdaniem wolność akademicka w Polsce jest w jakiś sposób zagrożona?
No więc myślę, że tak, że tą wolność akademicką można rozpatrywać w kilku kontekstów. Pierwszy kontekst to jest polityczny. Muszę powiedzieć, że w ciągu 25 lat pracy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza nie spotkałem się nigdy z jakimkolwiek naciskiem natury politycznej odnośnie pola badawczego, metod badawczych czy rezultatów badań. Takich nacisków nie ma. Uważam, że wolność od polityki w kontekście badań naukowych istnieje. Istnieje również wolność od polityki w kontekście prowadzonej przez nas dydaktyki. Nie sądzę, aby ktokolwiek odważył się narzucić komukolwiek na jakimkolwiek uniwersytecie polityczne poglądy w zakresie nauczania studentów. Natomiast rzeczywiście tu słyszałem końcóweczkę tej debaty o rynku. Istnieje niebezpieczeństwo dla wolności akademickiej, wolności sektora szkolnictwa wyższego z uwagi na urynkowienie edukacji wyższej i przede wszystkim uwagi na komercjalizację szkolnictwa wyższego. Nastąpiła decentralizacja i destandardyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce, co jest zjawiskiem poniekąd normalnym, pożytecznym i korzystnym z każdej perspektywy.
No tak, wydaje się to nieuchronne, że rozwój kapitalizmu, wolnego rynku też zasysa, powiem tak w cudzysłowie, edukację wyższą, uniwersytecką.
Ale to zmusza z kolei uniwersytety do poszukiwania pieniędzy na wolnym rynku. To z kolei powoduje, iż osoby, które oferują pieniądze, wielki przemysł, oczekuje w zamian za to badań na zamówienie. I w tym momencie nauki ścisłe, nauki stosowane są w sytuacji znacznie lepszej niż nauki humanistyczne, a jednocześnie istnieje na pewno, ja jestem humanistą, więc nigdy się z czymś takim nie spotkałem, możliwość, iż naukowiec musi pogodzić się z utratą swojej pasji, z utratą swojego dążenia do swoich ideałów na rzecz konkretnych, pragmatycznych działań, na zamówienie klienta, który w zamian za pieniądze oczekuje rezultatów konkretnych, prawda? I tutaj widzę pewnego typu niebezpieczeństwo dla tradycyjnej idei uniwersytetu, której jestem zwolennikiem, a więc poszukiwanie prawdy dla prawdy, poszukiwanie prawo i możliwość prowadzenia do badań, które są pozornie bezużyteczne i nie przynoszą racjonalnych rezultatów, racjonalnych, może inaczej, konkretnych, użytecznych rezultatów. No w krajach Stanów Zjednoczonych toczy się debata na wielu uniwersytetach o sensowności istnienia filozofii, sztuk pięknych, historii sztuki, no bo te nauki nic nie przynoszą i w dobie komercjalizacji istnieje również, to jest inny problem, komercjalizacja, też nacisk na komercjalizację absolwenta, prawda? Tradycyjną ideą uniwersytetu było wychowywanie ludzi otwartych, światłych, mądrych, oświeconych, krytycznych. Natomiast w tej chwili mamy wykształconego pragmatyka, który będzie łatwo odnajdował się na rynku. I tu widzę największe niebezpieczeństwo.
Pan profesor Zbyszko Melosik, Uniwersytet Adama Mickiewicza. Bardzo dziękuję.
Dziękuję
do usłyszenia.
Bardzo.
Wszystkiego dobrego. Pan Tomasz Łusakowski chciał dodać jeszcze coś do tej wypowiedzi.
Tak, ja tutaj, bo teraz będę musiał uciekać, więc tak tylko chciałem podsumowując. Ja przez wiele lat wykładałem i na Uniwersytecie Warszawskim, i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, i też gościnnie na innych uniwersytetach. I muszę powiedzieć, że to wcale nie jest tak, że absolwenci kierunków humanistycznych są niezwykle otwarci, niezwykle tutaj świat pojmują całościowo. Nawet powiedziałbym, że z moich obserwacji wynika wręcz, że im bardziej kierunek, tak powiedzielibyśmy, hardkorowo humanistyczny, tym...
Bardzo ładne określenie.
Tak,
bardzo
bo powiedziałbym, że na przykład psychologia jest przynajmniej w tej postaci uprawianej w Polsce jest znacznie mniej humanistyczna niż na przykład kulturoznawstwo, a kulturoznawstwo jeszcze mniej niż filozofia. Ale powiedzmy, że im bardziej ten kierunek humanistyczny, tym bardziej ci absolwenci czy studenci mają takie poczucie, że studiując go właściwie wszystkie rozumy zjedzą, że jakby potem już nic nie będą musieli wiedzieć. Natomiast mam wrażenie, że z kolei studenci kierunków ścisłych wykazują się znacznie większą pokorą. To znaczy oni w przeciwieństwie do humanistów bardzo często rzeczywiście w ramach studiowania nabywają konkretną wiedzę, która im się przyda powiedzmy takich w życiu. Natomiast oprócz tego sporo czytają i przeciętny humanista prawdopodobnie nie jest w stanie policzyć, wycałkować niczego. Natomiast przeciętny przedstawiciel nauk ścisłych wie, kim byli wieszcze narodowi, czy też jest w stanie nawet wymienić jakichś współczesnych pisarzy, którymi się interesuje. To jest taka dysproporcja. To znaczy, że humaniści są w Polsce bardzo, bardzo przekonani o swojej wyższości, co zresztą odbija się po skończeniu tych studiów, kiedy taki humanista wchodzi na rynek pracy i tutaj pojawia się szok. Bo jeżeli znajduje pracę, to najczęściej znajduje pracę albo robi to, co lubi, ale wtedy to jest mało płatne, czyli na przykład zostaje nauczycielem w szkole, albo na przykład historykiem, albo powiedzmy kustoszem w muzeum.
Albo dziennikarzem.
Dziennikarstwo jeszcze nie jest tak źle płatne, zależy gdzie się jest tym dziennikarzem. Natomiast druga sprawa, że albo przestanie robić to, co lubi, powiedzielibyśmy, że się sprzeda, nie wiem, po polonistyce pójdzie pracować jako copywriter, albo zajmie się biznesem i w tym momencie już zaczyna zarabiać rzeczywiste pieniądze, ale bardzo często ma takie poczucie, że tutaj jakby nic to mu nie daje, nie ma już tego samorozwoju. I to powoduje u niektórych przynajmniej frustrację, a znów pojawia się jeszcze taki element, że to, co robi bardzo często taki człowiek po tych studiach, no to okazuje się, że te studia tak naprawdę niewiele mu dały, poza tym świskiem stwierdzającym, że jest magistrem, bo bardzo często tę rzeczywistą wiedzę potem, jeżeli te studia są rzeczywiście nakierunkowane na pieniądze, to się nabywa na szkoleniach bądź też w ramach doświadczenia.
No dobrze, ale podnosi się w tej debacie na temat szkolnictwa wyższego również taką kwestię, że na kierunkach technicznych, ścisłych to już nazewnictwo jest mniej ważne, jest zbyt mało przedmiotów humanistycznych, przedmiotów ogólnych.
Ale to pytanie, po co one by tam miały być? Bo teraz, jeżeli my mamy na przykład kierunek humanistyczny...
Może dlatego, żeby zachować jednak jakieś pozory... Ale, edukacji uniwersyteckiej, ale nawet dlaczego? Na politechnikach.
Nie, ale...
Ale dlaczego... Przepraszam.
Może ja
tutaj
powiem.
Się troszeczkę... Nie zgadzam
Daria
się absolutnie. Już. Ja się absolutnie z panem nie zgadzam, dlatego, że...
To bardzo dobrze.
To znaczy, chodzi o to, że rozróżnimy... O czym my mówimy? Czy my mówimy o uniwersytecie? Czy my mówimy o wyższej szkole, która będzie wyższą szkołą specjalistyczną? Bo jeżeli my mówimy o uniwersytecie, to ja osobiście stoję na takim stanowisku, w którym to uniwersytet, tak jak powiedział pan profesor Zbyszko Mełosik, powinien kształcić ludzi światłych i mądrych, bo takich też społeczeństwo potrzebuje. Dlatego, że i w związku z tym, jeżeli jest na uniwersytecie, zabraknie w pewnym momencie podstaw filozofii, zabraknie podstaw socjologii. Zabraknie tych wszystkich elementów, które kształcą ludzi w duchu humanizmu, to my będziemy mieli to, co nazwał Ortega Gasset, ludzi mądro-głupich. Pytanie, czy my chcemy mieć ludzi mądro-głupich? Bo ja uważam, że w naszym społeczeństwie jest miejsce zarówno dla specjalistów, fachowców, którzy idą i wykonują jakąś pracę na zasadzie know-how i do tego są potrzebne odrębny system kształcenia wyższego, na przykład wyższe szkoły zawodowe, ale tym bardziej my potrzebujemy ludzi uniwersytetu, a mianowicie takich ludzi, którzy będą propagować pewne idee, bo inaczej to naprawdę ja nie wyobrażam sobie dalszego dobrego rozwoju naszego społeczeństwa bez ludzi wykształconych i to wszechstronnie wykształconych. Ja tylko chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że w Stanach Zjednoczonych na uniwersytetach elitarnych, a takim zapewne, jak państwo wiedzą, jest Uniwersytet Harvarda, te, od czego władze uniwersytetu, właściwie nie władze, bo to społeczność akademicka uniwersytetu nie dopuściła do tego, żeby na uniwersytecie nastąpiła specjalizacja kształcenia. Oni ciągle kształcą w duchu takiego neohumanizmu i proszę państwa, ja nie wiem, czy państwo wiedzą, dlaczego powstało Massachusetts Institute of Technology. Ano powstało dlatego, że kiedyś tam jacyś właśnie, dokładnie nie pamiętam, to byli jacyś ludzie związani z biznesem, przyszli do ówczesnego prezydenta Eliota i zaproponowali mu utworzenie Wydziału Technologicznego. I Eliot wówczas powiedział, że Ja widzę potrzebę kształcenia przemysłowego, bo to wówczas o takim kształceniu przemysłowym mówiono, ale moi chłopcy, czyli chłopcy z Uniwersytetu Harvarda, muszą się kształcić ogólnie, żeby udźwignąć to, żeby być liderami społeczeństwa we wszystkich aspektach. I w ten sposób Iliot wskazał ziemię, którą miał tam niedaleko i mówi, tam sobie wybudujemy Instytut Technologiczny i tam będziemy kształcić kadrę.
No i tak to zostało do dzisiaj. Przepraszam, muszę pani przerwać, dlatego że pan Tomasz Łusakowski za chwilę nas opuszcza, więc ostatnie słowo w tej audycji do pana
należy. Ja tylko chciałem tu dodać, że to nie jest tak. To znaczy, ja kiedyś miałem przyjemność na kulturoznawstwie w prywatnej uczelni prowadzić zajęcia związane z psychologią ewolucyjną. Psychologia ewolucyjna czy socjobiologia to jest coś, o czym według mnie na przykład każdy kulturoznawca powinien mieć pojęcie, ale żeby to zrobić, trzeba było przerobić na przykład choćby, co to jest gen, powiedzieć im, bo okazało się, że ci ludzie młodzi studenci nie wiedzieli, co to jest gen. Nie bardzo się orientowali w podstawach biologii. Ja sobie nie wyobrażam, żeby na matematyce na przykład ludzie nie wiedzieli, kto to był Mickiewicz, a to mniej więcej jest ten poziom wiedzy. Więc mówienie tutaj, że uniwersytety powinny przygotowywać całościową wiedzę. Co to znaczy całościowa wiedza? To znaczy, że humanista, prawdziwy humanista powinien mieć pojęcie nie tylko o tym, kim był Ortega i Gasset, ale kim był Darwin, kim był Einstein i co mówił, kim był Feynman i tak dalej. Ja tego nie widzę. Ja nie widzę, żeby jakiekolwiek polskie uczelnie humanistyczne kształciły humanistów w kierunku takiego całościowego. Nie można na przykład mówić o nowych mediach współcześnie, a znam ludzi, którzy piszą pracę o nowych mediach, nie mając pojęcia na przykład, jak funkcjonuje komputer, czy jak funkcjonuje współczesna informatyka, bo to się tak szybko zmienia, że właściwie wszystko, co się napisze, jest już nieaktualne w chwili wydania. Więc jakby tutaj nie można na przykład, bardzo często widzi się w mediach różnego rodzaju filozofów, którzy wypowiadają się na temat modyfikowanych genetycznie organizmów, nie mając zupełnie pojęcia, jak dokładnie przebiega modyfikacja, co to jest, dlaczego na przykład organizm modyfikowany genetycznie właściwie równie dobrze mógłby sobie sam wyrósć, bo te geny nie wzięły się znikąd, to nie jest jakaś esencja, którą wyrwano temu organizmowi, tylko po prostu jeden gen zmieniony. Ten esencjonalizm ciągle dominuje jakby w tym myśleniu humanistycznym, co mnie na przykład osobiście gorszy. Natomiast chodzi o to, że ciągle to myślenie się przekazuje. Te studia bardzo często studenci odtwarzają to, co wiedzą profesorowie. Profesorowie nabyli swoją wiedzę jeszcze w latach 60., 50. czy 70., to już bardzo dobrze.
Albo splagiatowali. Tak. Mówię oczywiście
i bardzo często
bardzo.
To jest w kulturoznawstwie do tego jeszcze dochodzi, w psychologii jest tego mniej, bo tam, żeby zostać magistrem, trzeba zrobić jakieś badania, ale jeżeli chodzi o kulturoznawstwo, to na przykład, czy o filozofię, to bardzo często jest tak, że profesor pisze prace, które są de facto czasami bełkotliwe. Studenci odtwarzają to, pisząc inne bełkotliwe prace, których nikt nie czyta właściwie. Jest to, jak niektórzy profesorowie nawet mówią, masa semantyczna, którą z siebie ludzie wyrzucają, bo to tak profesorowie mniej więcej sobie po godzinach rozmawiają o studentach. No i teraz pojawia się problem, bo pytanie jest, czy ktoś, kto jest w stanie napisać 30, czy 60, czy 80 stron takiej masy semantycznej, będzie przygotowany do funkcjonowania na rynku pracy. No nie będzie. No siłą rzeczy nie będzie.
To było ostatnie słowo w dzisiejszej audycji.
Dziękuję
pana
bardzo.
Tomasza Łusakowskiego, psychologa społecznego. Dziękuję bardzo. Przypominam, że zostaną jeszcze z nami pani dr Daria Hejwosz i pan dr Tomasz Witkowski. 022 645 22 22. Zapraszam Państwa również do tej dyskusji.